Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wczoraj na zakończenie wielkopiątkowej liturgii śpiewaliśmy: Odszedł pasterz od nas. Dokąd odszedł nasz pasterz, nasz umiłowany Zbawca? Liturgia Wielkiej Soboty wprowadza nas w wielką ciszę, która nastała po pogrzebie Jezusa Chrystusa. Adorowaliśmy Go przy Jego grobie wczoraj, adorujemy i dzisiejszego poranka, często przy okazji poświęcenia pokarmów na świąteczny stół. Czy nie bardziej myślimy o tym, jak będziemy jutro świętować, niż o tym, dlaczego przeżywamy kolejne radosne świętowanie? Tradycja podaje, że Chrystus po swej śmierci i pogrzebaniu wstąpił do otchłani, aby zanieść pogrążonym w smutku zmarłym radosną nowinę, że On swoją męką i śmiercią pokonał śmierć i tego, który trzymał ludzi w jej mocy, szatana. W starożytnej homilii na świętą i wielką sobotę słyszymy takie słowa. Co się stało? Wielka cisza spowiła ziemię, wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo król zasnął. Ziemia się przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął w ludzkim ciele, a wzbudził tych, którzy spali od wieków. Bóg umarł w ciele, a poruszył otchłań. Idzie, aby odnaleźć pierwszego człowieka, jak zagubioną owieczkę. Pragnie nawiedzić tych, którzy siedzą zupełnie pogrążeni w cieniu śmierci, aby wyzwolić z bólów niewolnika Adama, a wraz z nim niewolnicę Ewę. Idzie On, który jest ich Bogiem i synem Ewy. Adam i Ewa, prarodzice, byli zatem pierwszymi, którzy ujrzeli żywego Pana. Tak podaje nam tradycja. Ewangelie natomiast milczą o tym, co się działo w sobotę, dzień szabatu. Dopiero o świcie następnego dnia po szabacie niewiasty usłyszą nowinę o zmartwychwstaniu Jezusa. Nie ma Go tu. Powstał z martwych, ogłosi im anioł. Maria Magdalena też spotkała zmartwychwstałego, ale nie poznała Go, dopóki nie wymówił jej imienia. Często zastanawiałam się nad tym, jak wyglądał Jezus za życia, a jak po swoim zmartwychwstaniu. Na ile też dzieła sztuki są w stanie ukazać nam postać Zbawcy. Pamiętam, jakie wrażenie wywarł na mnie literacki portret Jezusa z powieści Williama Paula Junga pod tytułem Chata. Pozwolę sobie krótko nakreślić treść tej powieści, której na półkach w Empiku musiałam szukać w dziale thrillerów. Najmłodsza córka Mackenzie'ego Alena Phillipsa, Mizzi, została porwana podczas rodzinnych wakacji. W opuszczonej chacie, ukrytej na pustkowiach Oregonu, znaleziono ślady wskazujące na to, że została brutalnie zamordowana. Ale ciała dziewczynki nie odnaleziono. 4 lata później, pogrążony w wielkim smutku, Mike dostaje tajemniczy list, najwyraźniej od Boga, a w nim zaproszenie do tej właśnie chaty na weekend. Wbrew rozsądkowi Mike przybywa do chaty w zimowe popołudnie i wkracza do swojego najmroczniejszego koszmaru. Jednakże to, co tam znajduje, na zawsze odmienia jego życie. Mike spędza w chacie weekend, uczestnicząc w sesji terapeutycznej z Bogiem, nazywającym siebie tatuśkiem, Jezusem, który pokazuje się pod postacią żydowskiego robotnika, i Saraju, Azjatką uosabiającą Ducha Świętego. Portret Jezusa, jaki nakreślił autor powieści, nie bardzo mi się podobał. Odbiegał znacznie od wyobrażeń na obrazkach, które chętnie kupujemy i dajemy innym. Skliwym Chrystusem, dźwigającym wprawdzie krzyż, ale ślicznym, prawie uśmiechniętym. Przypominał mi raczej ten znany z całunu turyńskiego, z chusty z Manopello. A są to zapewne jedyne wizerunki, które mogą nam przybliżyć prawdziwy portret Zbawiciela. Oba te wizerunki powstały w nadzwyczajny sposób. Zostały odbite na materiale, który dotykał pogrzebanego ciała Jezusa. Całun spowijał całe ciało Zbawcy, a chusta leżała na jego twarzy, jak to było w zwyczaju ówczesnych ceremonii pogrzebowych. Być może pamiętamy, że przy obrzędach pogrzebowych błogosławionego Jana Pawła II miał miejsce taki sam gest przykrycia twarzy chustą przed zamknięciem trumny. Całun z Manopello, jak często nazywa się tę chustę, pochodzi z Jerozolimy, na co jednoznacznie wskazują badania naukowe. Utrwalenie wizerunku twarzy dokonało się w Jezusowym grobie w momencie jego zmartwychwstania. Jest wysoce prawdopodobne, że zarówno całun turyński, jak i chusta Weroniki powędrowały do Odessy i do V wieku były tam przechowywane. Najstarsza legenda, tak zwana kamuliańska, pochodząca z XVI wieku, mówi o obrazie twarzy Chrystusa, który dotarł do Konstantynopola w 574 roku z małej miejscowości Kamuliany, leżącej blisko Edessy. W tekście pochodzącym z XVI wieku z Tbilisi czytamy, że Matka Boża po wniebowstąpieniu swojego Syna przechowywała obraz na płótnie, który powstał w grobie Pana Jezusa. Otrzymała ten wizerunek od samego Boga, aby mogła się modlić, patrząc na oblicze swojego Syna. Natomiast legenda mówiąca o Weronice, która otarła twarz Jezusowi w czasie Drogi Krzyżowej, powstała najprawdopodobniej w średniowieczu i była kolejną próbą wytłumaczenia powstania tego cudownego obrazu. Na chuście nie znaleziono żadnych śladów krwi, a ponadto nie istniała kobieta o imieniu Weronika. Kiedy mówimy o chuście świętej Weroniki, to trzeba pamiętać, że jest to jedynie określenie chusty z grobu Jezusa. Imię Weronika pochodzi bowiem od łacińsko-greckiej zbitki vera eikon, prawdziwy obraz. Chusta Weroniki dotarła do Rzymu w VIII wieku, ale w wyniku historycznych zawirowań zaginęła i odnaleziona została dopiero w wizerunku z Manopello. W oparciu o najstarsze źródła chrześcijaństwa odkryto, że obraz z Manopello jest pierwowzorem dla wszystkich obrazów przedstawiających twarz Chrystusa. Ponadto po wieloletnich skrupulatnych badaniach udowodniono, że twarz Całuny z Manopello idealnie się pokrywa z odbiciem twarzy na Całunie Turyńskim. Jest to ta sama twarz Jezusa z otwartymi oczami, z włosami, brodą, wyraźnym nosem, zakrytymi uszami i szyją. Do początku XVII wieku wszyscy wielcy mistrzowie pędzla malowali Chrystusa z otwartymi oczami, wzorując się na tym samym modelu boskiego oblicza, który obecnie znajduje się w Manopello. Ojciec Święty Benedykt XVI, nawiedzając relikwie Całunu w Turynie, powiedział, że Wielka Sobota jest dniem ukrycia Boga. A to szczególne płótno jest ikoną owej tajemnicy z Wielkiej Soboty. Śmierć Jezusa Chrystusa ma jednak pozytywny aspekt, będący źródłem pociechy i nadziei. Najmroczniejsza tajemnica wiary jest zarazem najjaśniejszym znakiem nadziei, która nie ma końca, powiedział. Liturgia Wielkiej Soboty zakończy się już radosnym śpiewem Alleluja. Niech radość płynąca z faktu zmartwychwstania Pańskiego będzie i naszym udziałem. Dla radiosłuchaczy Katolickiego Radia Płock mówiła siostra Michalina.